Dobrze, chcę dzisiaj kontynuować list do Filipian, dalszy ciąg rozważania tego listu, który wierzę, że jest dla nas na ten czas. Dzisiaj kolejny fragment z pierwszego rozdziału 27 do 30 wersetu przeczytam. Tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Tak, abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię. Walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie. I w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga. Macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć, tocząc tę samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, a o której teraz słyszycie. Taki bojowy fragment. Bojowy fragment, który nawiązuje do takiego, powiedzmy, wojskowej terminologii wręcz. I z tego fragmentu wybrałem te słowa jako przesłanie, jako temat tego, na czym dzisiaj skupimy się z tego fragmentu. Abyśmy stali w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walcząc w wierze podanej nam w Ewangelii, w dobrej nowinie. Ale po kolei, słowo po słowie będziemy rozbierać, żeby wniknąć głębiej w to przesłanie, żeby ono też pracowało w nas. Więc Paweł zaczyna ten fragment od słów: tylko postępujcie jak ludzie wolni. Jak ludzie wolni w sposób godny dobrej nowiny. Ludzie wolni, więc kiedy chcemy zrozumieć to myślenie apostoła Pawła, warto jakby zrozumieć w ogóle jego myślenie na temat wolności w innych pismach nam podane. I wiemy, że w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 1 i 13 wersecie Paweł na ten temat mówi tak. Do wolności w Chrystusie zostaliśmy powołani. Ale w tym 13 wersecie dodaje: ale nie używajcie tej wolności do tego, żeby zaspokajać zachcianki swojego ciała, tylko służcie sobie wzajemnie w miłości. Tak? Nie wszystko nam wolno, mówi w innym miejscu listu do Koryntian Paweł, ale nie wszystko przynosi korzyść, nie wszystko buduje. Więc w tej odniesieniu tego fragmentu do tego tej wojskowego nastawienia, nastawcie się na walkę, to jest tak. W Bożej armii Bóg chce mieć ochotników, a nie zaciągniętych na siłę. Tak, którzy w swej wolności, dlatego że chcą, służą. Służą jedni drugim w miłości. Służą Panu Bogu. To nie wynika z tego, dzisiaj to na przykład na Ukrainie możemy zobaczyć, że na Ukrainie brakuje ochotników do armii, coraz mniej ich jest. To się zaciąga siłą młodych chłopaków gdzieś tam na ulicach, gdziekolwiek, żeby ich zaciągnąć do armii. I jak słyszę ust żołnierzy, którzy mówią, ich jakość, ich motywacja jest dużo gorsza. To już nie jest takie samo wojsko, jak to złożone z ochotników. Bo oni walczą, bo muszą, a nie dlatego, że chcą. A ten, co walczy, czy cokolwiek robi innego, dlatego, że musi, zrobi tylko minimum, które od niego się wymaga. A ten, który jest ochotnikiem, zrobi maksimum. Więcej, niż od niego się wymaga, bo pragnie jego serce tego. Więc Paweł mówi tak, postępujcie jak ludzie wolni. Dlatego jesteście ochotnikami w Bożej armii. Czy bądźcie ochotnikami w Bożej armii z własnej nieprzymuszonej woli, dlatego że to Bóg, jak wisi do Filipian w 2 rozdziale, jest to też napisane, jest nas sprawcą chcenia i wykonania zgodnie z Jego wolą, z Jego upodobaniem. Jako ludzie, postępujcie jako ludzie wolni w sposób godny dobrej nowiny. Godny dobrej nowiny. Czyli Paweł tu mówi o pewnej integralności, że chrześcijanie to są ludzie, którzy jak powiedzą tak, to jest tak, jak powiedzą nie, to nie. Czyli chodzi o to, że jesteśmy integralni wewnętrznie w swoim charakterze, czyli to, co mówimy, tak też postępujemy. Jednym z zarzutów niewierzących ludzi wobec chrześcijaństwa jest to, że wy jedno mówicie, a drugie robicie. Tak? Kiedyś pewien niewierzący człowiek powiedział do wierzącego takie mocne słowa, które później ten wierzący człowiek podał, bo to nim wstrząsnęło. Głosił jakiemuś niewierzącemu człowiekowi Ewangelię, swojemu znajomemu, a ten niewierzący powiedział mu takie mądre słowa, mocne, które nim wstrząsnęły. Nie słyszę tego, co do mnie mówisz, bo Twoje życie krzyczy do mnie zupełnie coś innego. Czyli jakby przytknął mu, wytknął mu to, że Ty do mnie mówisz jedno, ale ja widzę, że Ty żyjesz po drugiemu. Niezgodnie według tego, co głosisz. Więc nie mów mi o tym. Bo to znaczy się, że dla Ciebie to też nie ma wartości, tak? Więc chodzi o to, że świat potrzebuje prawdziwych chrześcijan. Prawdziwych, czyli autentycznych, którzy jak mówią, tak postępują. Czy to znaczy, że są doskonali? Nie, nie jesteśmy idealni. Ale ludzie nie oczekują ideałów. Ludzie potrzebują zobaczyć kogoś autentycznego, prawdziwego, nawet w jego słabościach. Że tak, jesteśmy słabi, tak upadamy, tak potrafimy być egoistyczni, potrafimy zachować się jak nie należy. Ale wyznajemy to, przyznajemy się do tego i wiemy, kto nas przyjmuje i kto nas zmienia. I to jest świadectwo też autentyczności. Nie udawania, tak? Nie jakiejś obłudy. Więc Paweł mówi, postępujcie jak ludzie wolni w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Abym czy przyjdę, czy usłyszę, ale wiedział jedno, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie. To jedno miał w swoim sercu, żeby Kościół Boży taki właśnie był. Żeby stał w jednym duchu, jednomyślnie. I najpierw skupmy się na tej części, bo kiedy zwrócimy się do arcykapłańskiej modlitwy Jezusa z 17 rozdziału Ewangelii Jana, Jezus w tej modlitwie wypowiedział niesamowite słowa, które brzmiały tak, od 20 do 23 wersetu. Stawiam się nie tylko za nimi, czyli za apostołami, innymi uczniami tamtych czasów, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Czyli tu też chodzi o nas. Pragnę, by wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a Ty we mnie, niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Niesamowite słowa. To, co Jezus miał najbardziej w sercu, ten Boży cel, żeby koniec końców wszystko sprowadzić do Ojca, żeby Ojciec czy Bóg był wszystkim we wszystkich. Największy Boży cel, jaki Bóg dla nas ma, żebyśmy doświadczali tej jedności, jaka jest pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Aż takiej jedności. Aż takiej jedności. Ale jaki jest tego skutek, tu Jezus też mówi? Że nie ma potężniejszego świadectwa Kościoła, jak Kościoła, który jest w jedności. Nie ma. Ale kiedy tak spojrzymy na świat, to co ten świat widzi, kiedy patrzy na Kościół? To też jest zarzut wielu niewierzących ludzi. O, wy o jedności mówicie, a jak wy jesteście podzieleni? Ile kościołów, ile denominacji i tak dalej. Paweł mówi o jednomyślności, ale czy to znaczy, że wszyscy mamy we wszystkim jedno myśleć? To jest wręcz niemożliwe. Ja już nie mówię nawet o różnych kościołach, różnych, w sensie różnych denominacjach, które mają jakby trochę inne wierzenia i tak dalej, czasami nawet bardzo inne, z którymi się nie możemy zgodzić. Ale mówię chociażby nawet o kościele, o jednym zborze, że gdyby nawet pośród nas przeprowadzić jakąś ankietę i zadać różne pytania, to by się okazało, że my naprawdę różnie myślimy na jakieś tematy. Że wcale nie myślimy jedno na każdy temat. Ba, w kościele, w zborze, w rodzinie, w małżeństwie. Jesteśmy jednym ciałem, ale czy to znaczy, że we wszystkim mamy taki sam punkt widzenia? Na wszystko tak samo patrzymy? O wszystkim jednakowo myślimy? Wiemy, że czasami nawet w małżeństwie ludzie się potrafią bardzo różnić w swoim zdaniu. Jedno uważa tak, a drugie tak. Więc o czym Paweł mówi, żeby to nie było takie czcze gadanie o jakiejś jednomyślności, to zrozummy, czy wniknijmy w to, co Paweł mówi o jednomyślności i o co tak naprawdę w tym chodzi. Bo sam Paweł nie był jakimś tutaj ideologiem urwanym od rzeczywistości. Nie. W liście do Rzymian, 14 rozdział. Paweł wprost mówi właśnie o ludziach, którzy mają różne poglądy. Cały rozdział o tym jest, a przeczytam tylko niektóre wersety. Osoby o wciąż słabej wierze przygarnijcie do siebie, lecz nie po to, by spierać się o poglądy. Czyli kluczem jest, możemy mieć różne poglądy, ale nie spierajcie się, jest coś ważniejszego niż poglądy. Przygarnąć jeden drugiego. Bo to Chrystus zgrobił względem nas też, tak? Jeden wierzy, że można jeść wszystko, natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. Tak? Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przygarnął. Tak? Taka jest interpretacja czy zrozumienie apostoła Pawła. Ty uważasz to, drugi uważa to. To nie jest powód do tego, żeby odrzucić tego człowieka, czy go osądzić, tylko go przygarnąć. Takim, jakim jest, tak? Kim jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Stoi czy upada, czy czyni to przed swym Panem? Podniesie się jednak, gdyż Pan ma moc go postawić. Jeden czyni różnicę między dniem a dniem, inni z kolei sądzą, że każdy dzień jest również ważny. Niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana. Kto jada, czyni to dla Niego, gdyż dziękuję Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuję Bogu. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje, ani nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. To, co Paweł tutaj robi, to mówi tak. Ja wiem, Paweł mówi, że nawet w jednym zborze, w tym wypadku w kościele rzymskim, no, jesteście bardzo różnymi ludźmi, macie różne zdania na jakieś tam tematy. I dobrze, dobra. Ale nie kłóćcie się z tego powodu, tak? Przygarniajcie jedni drugich, bo elementem, który łączy w tej całej jego wywodzie, jest Pan. Że najważniejsze jest to, żeby to wynikało, że robisz, cokolwiek robisz, z serca jak dla Pana. I to jest to, co łączy, tak? I jeszcze może, żeby nie czytać całego fragmentu, 19 werset. Dążmy zatem do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Co pozwala nam stać w jednym duchu, w jednomyślności? Po pierwsze to, że przygarniamy siebie, tak jak Chrystus przygarnął nas. I że stawiamy ponad swoje racje nasze relacje, tak? Że zbudowanie drugiego człowieka jest dla mnie ważniejsze, żeby go kochać, niż żeby on nagiął się do mojej racji. Nie ze wszystkimi się zgodzimy. Ja się też nie zgodzę na wszystko. Nie wiem, na przykład z katolikami co do wiary w Marii. Nie ma w ogóle opcji. Żadnej. Nie będziemy w tym jedno, tak? Ale mogę kochać człowieka. Kiedyś pewna kobieta powiedziała takie bardzo mocne zdanie. Mogę nie zgadzać się z twoimi poglądami, ale jestem gotowa życie oddać za to, żebyś miał prawo je wyrażać. Bardzo mocne stwierdzenie. Czyli, że jestem gotowy poświęcić się, żebyś ty był wolny. I w tej wolności masz prawo mieć inne zdanie niż ja. Ale i tak będę cię kochać, i tak będę cię szanować, i tak będę cię cenić. Tak? Czyli stawiamy rzeczy pewne nad innymi, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Po drugie, to co Paweł mówi o jedności, co to znaczy tak praktycznie właśnie być jednomyślnym, to nie oznacza, że jesteśmy we wszystkim, naprawdę na każdy temat myślimy jedno i to samo. Nie. Jest tak zwana jedność w różnorodności. Ale w pierwszym się do Koryntian Paweł mówi tak. W pierwszym wersecie 10, w pierwszym rozdziale 10 wersetu. Wzywam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie jednomyślni. Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Ciekawe, nie? Bo to jakby się przeczy sobie. Domownicy Chloe donieśli mi bowiem, moi bracia, że dochodzi między wami do kłótni. Jedni z was mówią, ja należę do Pawła, drudzy ja do Apolosa, inni ja do Kefasa, a jeszcze inni, a ja do Chrystusa. Uważam, że to ci byli najbardziej duchowi. Czyli byli w zborze korynckim dobrzy nauczyciele i każdy miał, jakby, że tak powiem, swoje upodobania. A mi się najbardziej podoba ten. Najlepiej jak ten głosi. O, ja tego lubię, a tego to nie bardzo, nie? Więc my jesteśmy stronnictwem, nie wiem, żeby kogoś tam dzisiaj podać, ale no nie będziemy podawać współczesnych. Ja jestem stronnictwem Apolosa, bo to był świetny nauczyciel według Pisma Świętego, tak? To mówią, był wybitnym nauczycielem Słowa Bożego. A inni mówią, ale my jesteśmy Pawłowi, w końcu to on założył ten kościół, tak? A jeszcze inny mówi, nie, Chrystus jest najważniejszy, więc my mamy rację, tak? A co Paweł mówi? Nikomu nie przyznał racji. Nawet tym, co do Chrystusa się przyznawali. I mówi tak, czy Chrystus jest dla każdego inny? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? I 18 werset, który jest kluczem, gdyż słowo o krzyżu, 17-18, Chrystus bowiem nie posłał mnie, żebym chcił, lecz głosił dobrą nowinę, i to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. W drugim rozdziale Paweł jeszcze napisze, przyszedłem do was, Koryntianie, i postanowiłem nie znać niczego innego, jak tylko Jezusa ukrzyżowanego. Dlaczego? Bo krzyż niszczy wszelką wrogość. Bo krzyż jest w centrum i w nim jest moc. I to też Paweł napisze, ale w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, kiedy właśnie mówi o dziele Jezusa na krzyżu w ten sposób. Byliście, mówi tu do Efezjan, czyli do pogan, żyliście bez Chrystusa, byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzą związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój stworzyć sobie sam z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Czyli to, co nas sprowadza do jedności, prawdziwej, autentycznej jedności, to kiedy krzyż jest w centrum naszego życia. Bo kiedy naprawdę jest krzyż w centrum naszego życia, on niszczy wszelką wrogość, wszelki podział, wszelkie mury, które ludzi rozdzielają. Bo krzyż jest miłością. Krzyż jest miłością. I po trzecie, to już jest bliście do Efezjan, co Paweł mówi tylko dalej w 4 rozdziale. Trochę podobne jakby słowa, które są właśnie w fragmencie listu do Filipian. Od 1 wersetu. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Jakie to jest godne życie? Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Znoście, cierpliwie. Czyli to nie jest rzecz, która przychodzi lekko, łatwo i przyjemnie. To jest pewien trud, wysiłek. Trzeba znosić siebie nawzajem w cierpliwości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Więc trzeci element jedności to jest zachować jedność ducha w spójni pokoju. Pokoju, który wynika z krzyża, gdzie wszelka wrogość, wszelka wojna, wszelki podział został zniwelowany, zniszczony, tak? A to znaczy też, że prawdziwa jedność to nie jest kwestia taka, że nie wiem, na świecie wszystkie kościoły złączą się w jeden kościół. To nie taką jedność Jezus mówił. I tu Paweł. Prawdziwa jedność pochodzi z Ducha Bożego. I to jest niesamowite uczucie, które być może wszyscy doświadczyliście, ja wielokrotnie, że spotykałem wierzących z całego świata. Naprawdę, z każdego zakątka prawie kuli ziemskiej poznałem wierzących ludzi, z którymi nie tylko, że tak powiem, tylko chwilę się widziałem, ale mogliśmy jakiś czas pobyć razem. I to było niesamowite doświadczenie, że jesteś z kimś, kto jest z zupełnie innej kultury i tak dalej, ale czujesz z nim bliskość w duchu, że on też kocha Jezusa, on jest jedno, nawet jak były jakieś różnice językowe, kulturowe i tak dalej. Ale czuło się, że jesteśmy jedną rodziną, że spotkałeś brata i siostrę w Chrystusie. Nie dlatego, że tak się mówi, ale dlatego, że to naprawdę jest twój brat i twoja siostra przez Jezusa i w Jezusie. Czyli jest jedność, którą rodzi Duch Święty. I mogą być ludzie nawet z różnych denominacji, ale Jezus naprawdę łączy w duchu swoim. I czujesz, że to jest, że jesteś z Nim jedno w jednym duchu. Może jaki by tam się doszukał, to znajdą się różne poglądy. Ale jest jeden z ojców Kościoła, już nie pamiętam dokładnie, kto, nieważne, ale pamiętam to zdanie, które jest dla mnie bardzo takie dobre, mocne. W sprawach najważniejszych bądźcie jedno. W sprawach drugorzędnych zachowujcie wolność, ale we wszystkim niech panuje miłość. Więc są rzeczy, co do których nie pójdziemy na żaden kompromis. Tylko Jezus jest Panem i innych Panów nie ma. I nie uwielbimy nikogo innego, żadnego bóstwa, kultu, kogokolwiek innego, tylko Jezusa. Tak? Nie zgodzimy się na przykład z katolikami, żeby uwielbiać Marię. Nie ma opcji. Nie pójdziemy na żaden kompromis względem prawdy. Tak? Ale jest cała masa innych rzeczy, które w różnych kościołach są różne podejścia, różne teologie i one mają mniejsze znaczenie. To są sprawy drugorzędne. Ale może nas łączyć miłość, bo wiemy, że ona jest najważniejsza. Ona, tak? Więc to są te rzeczy. I zobaczcie, że atak szatana gdzie przychodzi? Właśnie w jedność. Bo wie, że jeśli Kościół podzieli, a wam powiem, ja znam trochę historię Kościoła w Polsce, to ciężko znaleźć zbór, w którym nie doszło do jakiegoś podziału. I to jest jeden z dowodów na istnienie walki duchowej. Że jest ktoś, jest nasz przeciwnik, komu bardzo zależy, żeby ludzie nie byli w jedności. Żeby byli podzieleni. Mogą nawet być w jednym zborze, ale są podzieleni wewnętrznie ze sobą. Więc stójcie jednomyślnie w jednym duchu, ramię w ramię. I to jest taki wojskowy obraz. I za czasów Pawła, Paweł znał ten obraz rzymskich legionów, który sukces Imperium Rzymskiego nad inne imperia polegał na tym, że legiony zastosowały nową taktykę wojskowości. To się nazywało tak zwanym popularnym żółwiem. Czyli żołnierze tam byli jeden w jeden, ramię w ramię. Dzięki temu mieli przewagę nad jakąkolwiek inną armią, która nie stosowała tej taktyki i taką luźną kawalkadą pędziła do boju. Ale tu jeden drugiego osłaniał. Z każdej strony. Z góry, z dołu, z boku. Tylko z przodu. Dźgali. Ramię w ramię. To jest ten obraz, że dzisiaj, co prawda, taktyka się zmieniła, bo jest inna broń i tak dalej, więc dzisiaj już nikt nie idzie w szeregu, w zwartym szeregu czy szyku, tylko bardziej właśnie w rozproszeniu, żeby spowodować mniejsze straty. Ale w tamtych czasach to ramię w ramię oznaczało, że jeden stoi za drugim i jeden jest przy drugim. I walczymy razem ramię w ramię. Ja ciebie nie zostawię i ty mnie nie zostawisz. I to wśród żołnierzy jest dzisiaj, na Ukrainie to widać. Że czasami ci ludzie tam w okopach, którzy walczą w Ukrainie, są bliżsi sobie niż bracia. Bo jeden za drugiego jest gotowy życie naprawdę położyć. A jeśli zginiesz, to nie są gotowi zaryzykować swoje życie, żeby wynieść twoje ciało z pola walki i zwrócić je rodzinie. Żebyś był godnie pochowany. To jest braterstwo krwi. Prawdziwe braterstwo krwi. Które również najbardziej tak w istocie jest w Kościele, bo my też jesteśmy braterstwem krwi w krwi Jezusa Chrystusa. Jest w historii wojskowości Polska jest dumna z husarii, która tam w XVI-XVII wieku jest uznawana za najpotężniejszą, najlepszą jazdę czy kawalerię na świecie. Bo przez ponad 100 kilkadziesiąt lat nie przegrała żadnej bitwy. Żadnej. przez ponad 100 lat jako husaria przyczyniła się między innymi do tego, głównie, że polska armia zdobyła Moskwę. Jako jedyna armia obca zdobyła Moskwę w historii. I Ruski do dzisiaj nam tego nie mogą zapomnieć. Ale kluczem w sukcesie husarii było to, w filmach tego nie zobaczycie gdzieś jakichś historycznych o husarii, bo tam lecą luźno. Ale prawdziwa husaria to było całe centrum szkolenia, które wymagało ogromnego nakładu, czasu, żeby poświęcić się temu. Konie w trakcie szturmu tej kawalkady zwierały się w jeden szyk. Na początku luźniejszy, ale później szedł właściwie koń bark przy barku. To było bardzo trudne, wymagało mnóstwo szkolenia. Kopie husarskie były najdłuższe z wszystkich historii, miały 5-6 metrów. Jak taka jazda uderzyła w wrogą armię, to jak taran. Dlatego nie było mocnych, dopóki nie wynaleziono broni palnej na husarię. Nie było mocnych. I to jest wspaniały obraz, że my też jesteśmy jako Boża armia, żeby właśnie być takimi ludźmi, którzy ramię w ramię idą walczyć o wiarę podaną nam w Ewangelii, bo tylko w ten sposób jesteśmy wręcz nie do pokonania. Nie do pokonania, kiedy jeden za drugim stoi. Ramię w ramię walczcie w wierze. Walczcie w wierze. Przeciwnik wie, tak to właśnie w bitwach też było, że jak jest najłatwiej pokonać przeciwnika, rozbić go, rozdzielić i pojedynczo lub małymi grupkami rozbijać. Bo taki przeciwnik, nie wiem, jak jesteś sam, nikt cię z boku nie otacza, to łatwiej ciebie pokonać. Czy jak jest tam niewielka grupa. Więc to jest taka sama taktyka szatana. Ale walczcie w wierze poddanym w Ewangelii. Walczcie w wierze. Walczcie. I w liście Judy, Juda napisał takie mocne słowa w 3-4 wersecie. Kochani, zabierając się z całą stanowczością, z całą starannością do napisania wam o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za wskazane wezwać was do podjęcia poważnej walki w obronie wiary raz na zawsze przekazanej świętem. Czyli ja czuję ten nacisk, który Juda tu kładzie. Słuchajcie, to jest tak ważne. Wzywam was do podjęcia tej poważnej walki. Na śmierć i życie, można by powiedzieć. To nie jest gra, tylko walka na śmierć i życie. Obronie wiary. Ewangelista Jan zacytuje nam słowa Jezusa, który odpowiedział Żydom, kiedy zadali mu pytanie: powiedz nam, jakie jest dzieło Boże, abyśmy mogli je wykonać. Ale Jezus im odpowiedział tak: to jest dzieło Boże. Wierzcie w tego, którego On posłał. Wierzcie w tego, którego On posłał. Nasza wiara to jest jak skarczek, klejnot. To jest jedną z najważniejszych rzeczy w świecie. Ewangelista Jan powie też, że Duch Święty przyjdzie przekonać świat o grzechu, którym co jest? Niewiara w Jezusa. Nie to, że ktoś cudzołoży, że ktoś tam pije, nawet morduje. Nie to. Ale niewiara w Jezusa jest źródłem wszelkiego grzechu. Jezus wywyższony ponad wszystko. To jest zbawienie, tak? Dla ludzkości. I zobaczcie, wiara. My mamy zewrzeć szyki ramię w ramię, żeby walczyć o wiarę. Żeby nie utracić wiary. I żeby ta wiara też budowała się, rozszerzała się na kolejnych ludzi. Dlatego w liście do Hebrajczyków czytamy w 3 rozdziale 13, 12, tam 11, 13, 14, 15 wersetu. Baczcie. Uważajcie na to, żeby w kimś z was nie było czego złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Ale zachęcajcie się każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, abyście nie ulegli zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Bo tylko wtedy, kiedy zachowamy naszą pierwotną ufność aż do samego końca, zdobędziemy nagrodę. Baczcie, tak serce, które wierzy. To tak w istocie powinna być jedna z największych trosk Kościoła. O nas samych. Żeby nasze serce było sercem, które wierzy Bogu. Bo to zbliża nas do Boga żywego, a kiedy to serce traci wiarę, to odstępujemy od Boga żywego. Dlatego też nie dziwię się słowom Jezusa, chociaż z drugiej strony mnie właśnie bardzo one dziwią, zastanawiają, frapują. Kiedy Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale Jezus mówi o tym, żebyśmy byli wytrwali w modlitwie, nie ustawali. Podaję tam przykład wierzących, którzy będą dniem i nocą wołać do Boga, żeby wziął ich w obronę. I kończy tę wypowiedź słowami. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie? Czy znajdzie wiarę? Znamy odpowiedź na to pytanie. Bo znajdzie. Bo jego oblubienica będzie bez skazy. Ale to pytanie jest nadal aktualne, czy znajdzie w nas wiarę. W Tobie i we mnie. Czy kiedy przyjdzie, to spotka się z wiarą w nas. Dlatego, że to my nie dopuściliśmy do tego, żeby nasze serce straciło wiarę. Albo upadło w wierze. List do Hebrajczyków był pisany do niesamowitego Kościoła, który był bardzo mocny, ale do czasu. Przyszedł czas, że zniechęcenie i zwątpienie zakarło się do ich serc. Nie tylko pojedynczych ludzi, ale wręcz całego Kościoła. Jeden z wersetów z listu Hebrajczyków mówi to, ale my nie należymy do tych, którzy cofają się w wierze i giną, ale do tych, którzy zachowują swoją wiarę i są zbawieni. Nie należymy do tych, którzy się cofają. Chodzi o to, żebyśmy z całą gorliwością, jak mówili też list do Hebrajczyków, zachowali naszą wiarę aż do samego końca silną. Tak do samego końca. Więc to jest to, co jest tak ważne w Kościele, że my chcemy budować w sobie tego ducha, który jest właśnie jednomyślny w tym względzie, ma to jedno zdanie w całym Kościele, że my będziemy walczyć o naszą wiarę. O swoją wiarę i o wiarę brata czy siostry w Kościele. Bo jak powie też list do Efezjan, 4 rozdział, że Chrystus powołał apostołów, proroków i tak dalej, żeby wyposażyć świętych do dzieła posługiwania. Jakim celem? Abyśmy wszyscy doszli do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego i wypełnienia, dorośli do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy doszli wszyscy do jedności wiary. O to chodzi w Kościele. Bo bez wiary nie ma nic, tak? Bez wiary nawet nie ma zbawienia. Bo bez wiary nie można Bogu się podobać. Dlatego to jest coś, co jest bardzo dla nas na ten czas, co Boży Duch chce też budować w nas, żebyśmy my stawali się taką armią Bożą, tu w Kościele naszym, która stoi ramię w ramię, gotowa walczyć o wiarę podaną nam w dobrej nowinie w Ewangelii. I w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. W niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Nasz Jezus jest lwem z pokolenia Judy, ale o diable jest też powiedziane, że on jest lwem. I co jest o nim powiedziane? Piotr o tym mówi. Że diabeł jest jako lew, który co robi? Ryczy! Ja to nie potrafię, ale wy się tego mojego ryku nie przestraszycie. Ale gdyby tu się pojawił prawdziwy lew i ryknął, to ciekawe, czy by tutaj za chwilę ktoś został, czy wszyscy by nie zwiali, tak? Ale co to znaczy? Powiem tak. Diabeł jest lwem, któremu Jezus połamał kły. Nic nam nie może już zrobić, ale jedno może wciąż. Zastraszyć nas. Nastraszyć nas. Dlatego nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Siłą diabła jest nadal to, że jeśli my dopuścimy do naszego serca strach, to on zaczyna panować nad nami, przejmować kontrolę. Poniekąd powiem tak. Nie potrafię tego biblijnie uzasadnić, bo nie znajduję wersetu na to Biblię, ale mam takie przekonanie w swoim duchu. Strach karmi demony. Strach karmi diabła. Im bardziej się boimy, tym bardziej one jakby rosną w naszym życiu, bo to je karmi. One żywią się strachem. Więc nie dajmy im powodu, żeby z nas miały się czym żywić, tak? I apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w drugim liście, w pierwszym rozdziale, takie słowa. Bóg nie dał nam bowiem ducha lęku. Nie dał. Lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. W odniesieniu do strachu. Nie otrzymaliśmy ducha lęku, tylko ducha mocy. Mocy do czego? Żeby pokonać każdy lęk w naszym życiu. Każdy. Choćby był wielki jak Goliat. Mocy, miłości, bo apostoł Jan to nam powie, że w miłości doskonałej czego nie ma? Lęku. W doskonałej miłości nie ma lęku. Kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości, napisze w 4 rozdziale pierwszego lista apostoł Jan. Więc prawdziwa miłość się nigdy nie boi. O nic. A po trzecie, trzeźwego myślenia, albo inni tłumaczą zdrowego umysłu, albo opanowania. Trzeźwego myślenia, bo jest takie powiedzenie. Strach ma wielkie oczy. I to jest, co robi diabeł. To jest jego taktyka. Spróbuj ci się pokazać jako ten właśnie Goliat. On jest taki potężny, ci zaraz ci głowę utnie. Nie, to ty jemu łeb utniesz. Chrystusie. Pokonasz każdy lęk, bo nie masz swojego ducha, ale jego ducha. A on jest mocniejszy nad wszystko inne, tak? Ale trzeba to przyjąć. Napełniać się tym duchem. Nie masz tego ducha? Boisz się? To napełniaj się tym duchem. Kościół w Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale czytamy o tym kościele, że kiedy apostołowie głosili Jezusa, to Sanhedryn ich wziął przed siebie i zagroził im: wara wam opowiadać o Jezusie. Wara wam głosić Ewangelię, tak? Ale co zrobił kościół? Jak mysz pod miotłę się schowało, boimy się bardzo, tu nas teraz nam grożą, co oni nam mogą zrobić? Izajasz w 51 rozdziale mówi mniej więcej takie słowa. Ty drżysz przed człowiekiem? Kim on jest? Skoszoną trawą. Drżysz każdego dnia przed furią gnębiciela? Masz coś po jego furii. Pamiętaj o mnie, ja jestem twoim pocieszycielem, mówi Pan. Perspektywy Jezusa, Jezus mówi: nie bójcie się tych, co ciało zabijają i nic więcej wam zrobić nie mogą. Nie bójcie się. Co oni wam więcej zrobić mogą? Jezus uwolnił nas nawet od lęku przed śmiercią. Dlatego też dalej czytamy tak. 8 werset tego pierwszego, drugiego listu Tymoteusza, pierwszego rozdziału. Po tych słowach właśnie: Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu. Nie wstydź się też mnie, Jego więźnia. Cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. Wiecie, jest taka ciekawostka, którą pewnie znacie. Ludzie nie mają problemu i zapewne my też, bo jesteśmy ludźmi, żeby mówić innym ludziom niewierzącym różne inne rzeczy. Swoje zdanie i tak dalej. Dopóki nie przychodzi podzielić się Ewangelią. Nagle wtedy taka jakby klucha w gębie staje, w środku, w gardle. I o Bogu powiedzieć ciężko. To są duchowe sprawy. To jest duchowa walka. Przeciwnik chce zamknąć nam usta, chce zrobić wszystko, żebyśmy tylko nie mówili o Jezusie. I ten kościół w Dziejach Apostolskich, kiedy właśnie im zagrozili, zebrali się razem, czyli zwarli szyki na modlitwie i nie modlili się: Panie, boimy się, weź coś zrób, zabierz ich. Nie, oni się modlili tak: Panie, spójrz na ich groźby. A teraz pozwól nam z całą odwagą i przekonaniem głosić Twoje słowo. To była modlitwa w mocy, gdzie ważniejszy był Jezus, Jego Ewangelia, niż oni sami i nawet ich życie. I dlatego czytamy, że zstąpił Duch Święty i ponownie napełnił cały Kościół i głosili z tą odwagą i przekonaniem Słowo Boże, a Bóg wyciąga swoją rękę, czynił znaki i cuda. Więc nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. I dalej czytamy, taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga. Jakby wiele nie chciałbym o tym mówić, przeczytam tylko na ten temat słowa apostoła Pawła i to będzie cały komentarz do tego fragmentu z listu do Tesaloniczan drugiego, gdzie Paweł mówi tak w pierwszym rozdziale. Za was, bracia, należy zawsze dziękować Bogu. Słuszne to dlatego, że wasza wiara niezmiernie wzrasta. Wszędzie i u każdej osoby tworzącej waszą wspólnotę widać ogromną miłość do pozostałych. Daj nam Boże takimi też być. To sprawia, że my sami szczycimy się wami w różnych kościołach Bożych. Opowiadamy o waszej wytrwałości i wierze, pomimo wszystkich prześladowań i ucisków, przez które przechodzicie. Są one dowodem, że nadejdzie sprawiedliwy sąd Boga, po to, byście zostali uznani za godnych Królestwa Bożego, z powodu którego przecież cierpicie. Bóg bowiem słusznie odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym oraz nam przyniesie ulgę. Nastąpi to, gdy z nieba objawi się Pan Jezus. Przyjdzie On z heroldami swojej potęgi w płomieniu ognia, wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga, oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana Jezusa. Zostaną oni skazani na wieczną zgubę, z dala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Tak właśnie będzie w tym dniu, gdy przyjdzie, by Jego święci oddali Mu chwałę i by podziwiali Go wszyscy, którzy uwierzyli, a pośród nich i wy, ponieważ uwierzyliście świadectwu, które złożyliśmy wśród was. Taka postawa, także nie dajemy się zastraszyć przeciwnikom, jest zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga. 29 werset. Macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć. Kolejne mocne zdanie z tego fragmentu. Ja tak myślę, że my dzisiaj żyjemy w naszej cywilizacji, w naszej kulturze zachodniej, w takim świecie nastawionym bardzo na przyjemność, na konsumpcję, na materializm. I to gdzieś jakby przenika też do naszego życia, do życia Kościoła i mam takie wrażenie i myślę, że ono nie jest zupełnie bezpodstawne, że chcielibyśmy się skupić tylko na tym przywileju ze względu na Chrystusa w Niego wierzyć. Ale dla Niego cierpieć to nie, to odsuńmy od siebie. Nie, łaska pozwoli nam tylko błogosławieństwo przyjąć, ale jest też łaska cierpienia. W słabości objawia się łaska, tak? Moc doskonali się w słabości. Dosyć masz mojej łaski w swoich słabościach, uciskach, potrzebach i tak dalej, tak? Tu się objawia też, tam szczególnie lubi się objawiać Boża łaska. Więc mamy nie tylko przywilej dla Niego, w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. I znowu wracając do Tymoteusza, kontynuując wypowiedź Pawła do Tymoteusza drugiego listu, tak? Nie wstydź się więc świadectwo naszym Panu, nie wstydź się też mnie, Jego więźnia i cierp. Paweł mówi cierp, raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga, tak? Czyli w łasce Bożej. I w drugim rozdziale mówi tak, pierwszy werset. Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczyć również innych. Krocz wraz ze mną przez niedolę jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Znowu Paweł w tym duchu, takim wojskowym, mówi do Filipian, a tutaj do Tymoteusza. Cierp ze mną, znoś niedolę wraz ze mną jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Ten, kto idzie do wojska, idzie na wojnę, nie idzie po przyjemności. Wie, że idzie się poświęcić, a nawet może i zginąć dla tego, co kocha. Znosić ten trud, ten znój, tak jak ukraińscy żołnierze w tych okopach, których często jest pełno wody, ciągle przeziębieni. Nawet masz strach wyjść, potrzebę załatwić, bo jakiś dron na ciebie czyha, żeby cię zaraz upolować. Ale żyją w takich warunkach. Wielu z nich wie dlaczego. Bo walczy o swój dom, o swoją rodzinę, o swoją ojczyznę. I podobnie jest z nami, że ktoś, kto zaciąga się do wojska, tak jak Paweł mówi, zaczyna ten fragment, postępujcie w wolności jako ludzie, którzy są godni, tak? Jako godnie zachowujący się ludzie. To oznacza, że zaciągamy się do wojska, do Bożej armii, jako ci ochotnicy, którzy chcą Mu służyć i chcą walczyć dla Ewangelii, dla wiary i tak dalej. Liczymy się z tym, że to będzie wiązało się z pewnymi kosztami, również z pewnym cierpieniem i że to jest przywilej nie tylko w Jezusa wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Nie zachwyca, zdumiewa i podziwia apostołów, o których w innym miejscu, zdaje się, w szóstym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że kiedy ponownie, dlatego że nie za pierwszym razem nie zaprzestali i głosili z odwagą Słowo Boże, znowu wezwano ich przed Sanhedryn. Ale tym razem nie tylko grozili. Teraz jeszcze ich zbili. Batami. I znowu im powiedzieli, tylko wam nie wolno mówić o Jezusie. A co oni zrobili? To, co tam Dzieje Apostolskie mówią, jest nie zwala znowu. Oni wychodząc, cieszyli się, że zostali uznani za godnych, by cierpieć dla imienia Jezusa. To jest radość. Niezłomna. Nic ci nie można zrobić, nic ci nie zabierze radości w Chrystusie Jezusie. Nic. Cieszyli się z tego, że zostali uznani za godnych cierpieć dla imienia Jezusa. W tym liście do Filipian, w trzecim rozdziale, Paweł też mówi, chcę Go bowiem poznać, Jezusa, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach. Panie, nie tylko to, co dobre od Ciebie, to, co przyjemne, miłe, ale Panie, ja chcę znać Twoje serce też w Twoim bólu, w Twoich łzach, bo cierpisz, widząc, jak ludzie giną, tak? Ja chcę doświadczyć też tego Twojego cierpienia, Twojego bólu serca, żeby spojrzeć na tych ludzi, którzy może nawet mnie nienawidzą, z Twoją miłością. Tak jak Ty ich kochasz. I być gotowym pójść do nich i być nawet życie za nich złożyć, tak jak Jezus zrobił to na krzyżu. I nie mówił, teraz aniołowie, teraz wszystkie gromy niebieskie na tych, nie? Tylko mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Więc macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć. I chociaż my żyjemy w takiej części świata, gdzie no niewiele doświadczamy cierpienia dla Jezusa Chrystusa, ale w innych częściach świata cierpienie to jest codzienność wierzących ludzi. I nie możemy o tym zapomnieć. Ale nawet jeśli w naszym życiu nie doświadczymy takiej formy prześladowań, cierpień, męczenia, jak w innych częściach świata, choć nigdy nie wiadomo, bo Paweł do Tymoteusza też napisał, pójdź za mną, jak zobaczyłeś ten wzór we mnie, za moją miłością, mocą, cierpliwością, ale też za moimi prześladowaniami i cierpieniami, bo każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowany. Dlaczego my mamy być lepsi od Pana Jezusa w pewnym sensie, jak Jezus, parafrazując słowa Jezusa? Skoro Jego nienawidzili, to nas też będą, tak? Więc nawet jeśli byśmy nie mieli doświadczyć jakichś takich ciężkich prześladowań, to czy wojsko nie szkoli się w czasie pokoju na ewentualność wojny? Nawet jeśli ten żołnierz nigdy do walki nie pójdzie, bo nigdy wojna nie wybuchnie? Ale co on robi? On przygotowuje się. Często do wojny dochodzi dlatego, że jest dobra armia i przeciwnik nie zaryzykuje, tak? Dlatego, że widzi dobre wojsko, więc nie chce zaatakować. Silna armia odstrasza. Ale wiecie, kiedyś, kiedy był ten wybuch, czy ten atak terrorystyczny na World Trade Center, zawalały się te słynne dwie wieże i ktoś potem napisał taki komentarz. Ludzie stamtąd uciekali, widząc ten walące się wieżowce, ale wielu strażaków i policjantów biegło prosto tam, żeby ratować kogo się jeszcze da. Wielu z nich już nie wróciło stamtąd, bo również zginęli pod gruzami. Ale ten człowiek, który pisał ten artykuł, zwrócił uwagę na jedno. Dlaczego ci ludzie zachowali się wbrew sobie? Wbrew takiemu naturalnemu pędowi ucieczki, który był wśród tych innych ludzi. Dlatego, że oni byli na to przygotowani. że oni w swojej służbie, czy strażaka, czy policjanta, są na to przygotowywani. Że kiedy i są gotowi, są w tym jakby wyszkoleni, wyćwiczeni, mają tą motywację, że jestem zrobić gotów coś, chociaż jakby wszystko we mnie woła uciekać. Ale nie ucieknę, bo jest coś ważniejszego. Jestem przygotowany, żeby nad tym zapanować i pójść tam. Więc myślę, że też o to chodzi. W naszym przypadku, nawet gdybyśmy nie mieli nigdy doświadczyć jakichś poważnych prześladowań, bo dobrze, że żyjemy w takim kraju, w którym z powodu wiary tak bardzo nas przynajmniej nie prześladują. I może kiedyś będą, może nie. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Ale my musimy być gotowi na to. Mieć w sobie gotowość, Panie, jestem gotowy nie tylko w Ciebie wierzyć. Jestem gotowy dla Ciebie też cierpieć. A to cierpieć może niekoniecznie musi oznaczać, że ktoś będzie chciał mnie napastować, zamknąć w więzieniu czy coś, ale może oznaczać cierpienie też to, że zrezygnuję z siebie. Że się poświęcę. Że będę jakby płacić cenę ze swojego życia, tego, że służę innym. Kosztem mojego czasu wolnego na przykład, gdzie mógłbym spędzić na swoim hobby, dla swojej przyjemności, ze swoją rodziną być może, robiąc coś, co lubię i tak dalej, a zamiast tego zrobić coś, co jest ważne dla Królestwa Bożego. Że poświęcę swój czas i to też jest jakaś forma cierpienia. Jakaś forma rezygnacji. Więc mamy przywilej. Przywilej. Ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć. Czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę rozwoju Jego Królestwa? Bo zbawienie jest za darmo z łaski, ale wszystko inne kosztuje w Królestwie Bożym. Wszystko inne kosztuje. Tocząc tę samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, o której teraz słyszycie, Paweł mówi nam, patrzcie na mnie. Widzicie, że jestem takim żołnierzem, zaprawionym w bojach. Jestem gotowy służyć Chrystusowi, przelewać nawet moją krew dla Jezusa Chrystusa. I w końcu to zrobił, bo zginął dla Jezusa Chrystusa. Ale zmierzając do końca, te słowa, stójcie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczcie w wierze podanej nam w Ewangelii. Chciałbym, żeby dzisiaj w nas zapadły, żebyśmy o nich myśleli, bo potrzeba nam tego. Jest jedna rzecz, którą praktycznie dlatego też zrobimy, żeby to się działo. Wczoraj mieliśmy tutaj spotkanie liderskie i ono było, nawet można tak powiedzieć, w pewnym sensie przełomowe. I coś w naszych sercach się zrodziło. Chcemy wezwać cały Kościół do postu i modlitwy. Właśnie między innymi po to, czy także dlatego zewrzeć nasze szyki, by stanąć ramię w ramię dla Ewangelii. Denis wczoraj podał fragment z Księgi Joela, który chciałbym przytoczyć, na który się powołał wczoraj Denis, z 1 rozdziału 13-14 werset. Przepaszcie się kapłani, płaczcie słudzy ołtarza, przychodźcie, śpijcie we włosiennicach słudzy mojego Boga, bo w domu waszego Boga stały ofiary z pokarmów i z płynów. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana waszego Boga i głośno wołajcie do Niego. I w tym duchu też kawałek dalej, w drugim rozdziale Joel też tak mówi. Oświadcza Pan to, zawróćcie do mnie całym swoim sercem, w poście z płaczem i z żalem, rozdzierajcie swe serce, a nie tylko szaty. Zwróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i pełen łaski, litościwy w obliczu nieszczęścia. Zadmijcie wróg na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, wezwijcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta karmione piersią, słowem każdego. Nie z komnaty wyjdzie Pan młody i Panna młoda spoza zasłony. Zostawcie swoją noc poślubną, jest coś ważniejszego niż w tej chwili nawet, tak? Niech słudzy Pana kapłani zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem. Zmiłuj się, niech powiedzą nad swym ludem, Panie, nie wydawaj swojego dziedzictwa na hańbę. Niech narody nie panują nad nimi. To było takie wezwanie proroka, że jest tak ważna rzecz, że trzeba zostawić wszystko inne. By stanąć przed obliczem Pana, wszyscy jak jeden mąż, wołać do Niego, bo potrzebujemy Jego. I Jesteśmy w takim miejscu w życiu naszego Kościoła wyostrzania wizji, wyostrzania Bożych celów, takiej koncentracji, żeby jeszcze bardziej się skupić na tym, co jest Boże. I potrzebujemy to widzieć lepiej, ostrzej, wyraźniej. I dlatego też w przyszłym tygodniu dla liderów, jeszcze tego na tablicy nie ogłosiłem, naszej liderskiej, 7 sierpnia, godzina 19:30, widzimy się tutaj. Będziemy też szukać Pana i precyzować to. Szukać tego, co Bóg ma dla nas, dokąd nas w tej chwili chce prowadzić i tak dalej, żeby to było tak serca Bożego. I za tym chcemy iść. Ale też chcemy, żeby cały Kościół się modlił o to. Żeby otworzyć nasze serca. Boże, odnawiaj nas. Bo nic z tego się nie stanie, jak nie będzie Twojego Ducha pośród nas. Możemy zewrzeć szyki tak sami z siebie, ale potrzebujemy, żeby to było, pochodziło z Bożego Ducha, z tego Bożego serca. Że On nas do tego wzywa, żebyśmy zbliżyli się do Niego. Bo chcemy ruszyć dalej i nie chcemy być tacy sami. Są rzeczy fajne pośród nas, ale nie wszystko jest takie super. Chcemy, żeby było lepiej, żeby było więcej Jezusa i więcej Jego działania. Żeby to On czynił rzecz nową w naszych sercach. Nową w swoim duchu. Na nowo napełnił nas duchem. Na nowo rozbudził nasze serca. Wlał Ci nową, świeżą miłość. Może tą, jak Karol niedawno mówił, że o pierwszej już zapomniałeś. Ale w Nim jest ta pierwsza miłość, którą On potrafi w Tobie odnowić. Zbudzić na nowo pasję. A może jeśli tej pasji nie było, to ją rozniecić. Żebyś poznał tą pasję. Pasję z powodu Jezusa Chrystusa. Bo wtedy łatwiej będzie pewne rzeczy czynić całemu Kościołowi. Bo nasze serce będzie ochotnego ducha. Jak powie apostoł Paweł, jeśli do Rzymian, abyśmy sercem pełnym zapału, płomienni duchem Panu służcie. Płomienni duchem. Więc chcemy zachęcić nas wszystkich. Zaraz skończę nasze kazanie, moje kazanie, pomodlę się i pewne rzeczy powiem później w ogłoszeniach, takie jeszcze z tym związane, ale chcę nas zachęcić do tego 2-miesięcznego czasu postu i modlitwy. Po domach. Każdy codziennie. Do tego nikogo nie zmusimy, ale chcemy nas do tego zachęcać i zmobilizować, wezwać nas do tego, żebyśmy się jako Kościół zebrali w jednym duchu, jednym sercem i wspólnie wołali do Boga, żeby Bóg nam te rzeczy objawił bardziej, żeby nas przemieniał i uczynił jeszcze bardziej podatnymi na to, co On chce z nami uczynić, byśmy byli posłuszni, w to weszli, za tym poszli na całość, aby On mógł wykonać to dzieło pośród nas i objawić swoją chwałę wśród nas, tak jak On chce. Jak On chce. W całej okazałości tej Boże. I dlatego chcemy modlić się o to po domach i zrobimy 2 spotkania, zgromadzenia modlitewne, ale proszę Was o jedno z góry. Niech to nie będą takie spotkania modlitewne, że przychodzi kilkanaście osób. Wzywam cały Kościół. Tak jak tu jest powiedziane, nawet niemowlęta. Przyjdźcie z dziećmi. Ale że całym Kościołem zawołamy do Boga i będziemy wołać do Boga. Piotr to wczoraj cytował, podobno się tą myśl przypisuje Einsteinowi. Jest szaleństwem robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów. Więc chcemy się zmienić. Chcemy się zmieniać dla Jezusa. I chcemy, żeby ta zmiana pochodziła od Niego. Tak jak mówi list do Filipian, On jest sprawcą chcenia i wykonania zgodnie z Jego wolą podobania. Więc chcemy dać Mu przestrzeń, chcemy się Mu poddać, otworzyć nasze serca, żeby On rozbudził to nasze pragnienie i chcenia. Żeby nam się chciało, być może czasami, jak to się mówi, jak nam się nie chce. Żeby Ci się chciało, jak Ci się nie chce. Czasami. Ale wejdźmy w coś nowego. Chcemy dać Bogu tą przestrzeń, żeby działał wśród nas. Pomódlmy się. Panie, przychodzimy do Ciebie, bo tu, w tym miejscu, jako Twój Kościół, również chcemy stanąć w jednym duchu, w jednym sercu, jednomyślnie, ramię w ramię, jeden przy drugim. by walczyć o wiarę tylko raz przekazaną świętym. I chcemy podjąć tą poważną walkę. Chcemy walczyć o to, żeby Twoje Królestwo tu się rozwijało, żeby ludzie poznawali Jezusa Chrystusa, żeby Jezus stał się sławny w tym mieście. Sławny. Żeby ludzie poznali w tym mieście Ciebie. Ja wiem, że w Polsce może nie ma człowieka, który nie słyszał o Tobie, ale czy oni Ciebie znają? Coś tam o Tobie wiedzą. Ale czy poznali Ciebie? Czy doświadczyli Twojej wonności? Jak Ty pachniesz? Czy doświadczyli Twojej bliskości? My jesteśmy tu na to postawieni, żeby jako Twój Kościół przybliżyć Jezusa ludziom. Żeby przez nas dotknęli się Ciebie. Żeby wiedzieli, że to nie tylko my, ale że w nas jest Bóg. Że nie z nas owa ogromna moc. Bo my jesteśmy glinianymi, słabymi, kruchymi naczyniami. Ale z Ciebie pochodzi owa ogromna moc. Że to już nie my. My chcemy się umniejszyć. A Ty w nas wzrastaj, Panie. Aby ludzie widzieli ten Kościół jako Kościół, który jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Aby widzieli moc, która się tu przejawia. Moc Twojego Świętego Ducha. Obudź nas, Panie, kogo trzeba potrąć, tknij, trąć, abyśmy przebudzili się. Kto leży, aby mógł powstać i iść w nowej sile, w nowej wierze i w nowym zaufaniu. I przejdź do przodu w imieniu Jezusa, aby chwała Twoja w tym Kościele i w tym mieście objawiła się. Niech się tak stanie. Amen.